Dyskusyjny klub radiowy.
Gościem dyskusyjnego klubu radiowego jest dzisiaj Mirek Osip-Pokrywka. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Podróżnik, dziennikarz, wydawca, fotograf, autor tak wielu przewodników, tak wielu ważnych książek na temat polskich kresów, na temat Lwowa właśnie. I dzisiaj ten Lwów nas dzisiaj tutaj, proszę państwa, przywołał, bo muszę państwu powiedzieć, że rok temu, niemal dokładnie rok temu, spotkaliśmy się w audycji dyskusyjny Klub Radiowy i rozmawialiśmy o książce Lwów, przewodnik ilustrowany. Ta książka tutaj leży przede mną. Rozmawialiśmy i zastanawialiśmy się, jak turyści wrócą do Lwowa po pandemii, w jaki sposób odkryją może na nowo to miasto. I ta książka była takim znakomitym pretekstem, by Lwów odwiedzać. I do głowy nam nie przyszło, że rzeczywistość za kilka dni zmieni się jeszcze bardziej.
Tak, chyba za 3 tygodnie dokładnie tak. Od naszej audycji wybuchł ten konflikt i właściwie turystyczna atrakcyjność Lwowa, nie to, że legła w gruzach, ale powiedzmy została zawieszona na jakiś czas. Cóż, myślę, że to jest tylko jakaś chwila, która minie i na pewno tam powrócimy. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że dla mnie ogromnym zaskoczeniem było to, że już w maju, czyli na dobrą sprawę pół roku po pierwszym wydaniu książki, wydawca zgłosił mi informację, że nakład się wyczerpał i chyba należy robić dodruk. Mieliśmy zastrzeżenia, jak książka zostanie przyjęta, no ale okazuje się, że mimo, że to typowy przewodnik turystyczny, czyli książka dla kogoś, kto myśli o wyjeździe tam. Raz, że ona dość solidnie została zrobiona, trochę czasu w czasie pandemii, pewnie z pół roku w wymiarze ciągłym spędziłem w samym Lwowie, ale też i fakt, że o tym się mówi, prawda? Czyli przygotowujemy się do tego wyjazdu po prostu.
Ale też twoja książka, przewodniki, no i te książki piękne, o których dzisiaj będziemy trochę więcej mówić, są takim śladem zatrzymanej rzeczywistości. Ja myślę, że wielu z nas też w taki sposób traktuje książki o kresach, o Lwowie, o tamtych terenach, które miały taki piękny rozpęd turystyczny także, bo tych osób, które chętnie tam jeżdżą, jest i było coraz więcej.
Jak najbardziej kresy w jakimś sensie są zamrożone tak jakby w pamięci ludzi, w tym jak zapamiętali te miejsca. Ja akurat przygotowując przewodnik dołożyłem takich mocnych starań, żeby to była jak najświeższa informacja. Zarazem też ta tekstowa, ale przede wszystkim fotograficzna, bo ponieważ po tych kresach już podróżuję ładnych parę naście, może już nawet blisko 20 lat, to zaplecze banku fotografii jest spore i często zbyt odległe od tego, jak dzisiaj niektóre miejsca wyglądają. W Lwowie sporo też zostało rzeczy zrobionych w zakresie restauracji, pokazując niektóre wnętrza świątyń, one są o niebo lepsze niż powiedzmy 10 lat. Tak. Czy chociażby spacer po Łyczakowie, wiele grobów wygląda bardzo elegancko.
No jeszcze pamiętam w latach 90. wiele świątyń było po prostu zamkniętych, niedostępnych. Żyły tylko we wspomnieniach ludzi ze Lwowem związanych. Trochę we wspomnieniach dziadków, bo pamiętam z moim dziadkiem taką rozmowę. Kościół Marii Magdaleny na przykład.
Jak najbardziej.
Tak.
W 2018 odkryto tam nowy fresk Rosena, co było dla wielu osób zaskoczeniem, bo to w baptisterium nastąpiło. Rewelacja, prawda? Także takich smaczków z ostatniego okresu w tym przewodniku zamieściłem bardzo dużo i myślę, że to też jego taka wartość dodatkowa. Do tego tak jakby okazało się, że to jest zatrzymane w przededniu tego konfliktu i można powiedzieć, że to ostatni taki serwis fotograficzny o charakterze turystycznym.
Ja myślę, że strasznie trudno napisać coś nowego o miejscach, które wszyscy znamy. Przewodnik o Krakowie, przewodnik o Paryżu. Jak się poruszać w tych meandrach przeszłości, ale też odnajdywać coś nowego, coś interesującego, zaskakującego, chociaż z patyną czasu. Jak ty to robisz?
No trzeba mieć, że tak powiem, dobre wzorce.
I trzymać rękę na pulsie, tak?
Ja akurat pracując nad tym przewodnikiem, przejrzałem może około 25 pozycji poświęconych temu miastu. Zarazem też i tych wydanych na Ukrainie. Bardzo dobre miejsce to jest takie mini muzeum na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie jest taki opiekun takiej Izby Pamięci i on jest hobbystą też właśnie takich publikacji turystycznych. Także u niego też sporo takich pozycji, których wcześniej nie widziałem, miałem okazję przejrzeć, ale no, trzeba powiedzieć, że powojenne wydania jednak, no to już mówiąc teraz powojenne, to nie wiadomo, o której wojnie myślimy, prawda? Tak. Ale mam na myśli oczywiście II wojnę światową. Przez długi okres czasu korzystano z przewodników, które wydano w okresie międzywojennym. I tak sobie też uświadomiłem, że pozycje Orłowicza,
Mieczysława Orłowicza,
też tutaj związanego z Podkarpaciem dość mocno, to jest taka pierwsza liga. Przygotowując tą książkę, trochę wzorowałem się w jakimś stopniu na tej pozycji. Nie jest to oczywiście w żaden stopniu kopia. No, przede wszystkim jemu brakowało fotografii. Tutaj nawet nad tym ubolewał. Natomiast jeśli chodzi o sposób podawania tej informacji, wiedzy, on zresztą był bardzo bezpośredni. Czasami można powiedzieć, że nawet zbyt szczery, nawet krytycznie oceniając niektóre rzeczy. Ale tego nie ukrywał, prawda?
Słuchaj, nie żył w czasach Facebooka i Twittera, więc ta szczerość była czymś naturalnym.
Taki na przykład mam w pamięci opis ratusza lwowskiego, gdzie używa określenia, że to wiedeński styl koszarowy, prawda? Co zresztą na dobrą sprawę no, potwierdza jakby architekturę tej budowli i myślę, że w żaden sposób jakoś temu nie przeszkadza.
Ja myślę, że Mieczysław Emil Orłowicz to jest znakomity wzorzec, do którego warto dążyć. Wielka postać, prawnik de facto, ale człowiek, który dla turystyki, zwłaszcza tego okresu Polski międzywojennej, uczynił chyba najwięcej. Te jego przewodniki były obowiązkową lekturą dla każdego, kto wybierał się gdziekolwiek.
Tak, to jest jego początki pracy, to są właśnie już takie pozycje przewodnikowe. To jest 1918 rok, 19, kiedy pracuje dla organizacji wojskowej i właściwie to jest taki trochę żołnierski język podawania tej edukacji, bo mówi o terenach przez ileś tam set lat zawieszonych w polskości. Także on jakby takim edukatorem jest, ale też takim żołnierskim językiem się posługuje, prawda? Skondensowane elementy wiedzy, prawda? Podawane zero-jedynkowo. Natomiast już w kolejnych dodrukach tych pozycji no, rozbudowywuje i swoją wiedzę z zakresu sztuki, jakieś trochę elementy krytyczne dodaje. Bardzo też często podkreśla jakieś epizody o charakterze wojennym. Na przykład obrona Lwowa 1918 roku. Pisząc o dworcu głównym, nie ukrywa, że to było główne miejsce oporu wojsk polskich, a na przykład podając informacje o pałacu Sapiehów, że była to siedziba akurat sztabu ukraińskiego.
Także... To jest ciekawy punkt widzenia na to, co mogłoby zainteresować człowieka podróżującego, chcącego poznać miejsce, prawda?
Dokładnie, no ale to też pamiętajmy o tym, że adresujemy to do Polaków, no bezpośrednio właściwie po odzyskaniu niepodległości. Także te rzeczy bardzo mocno w sercach tych ludzi istnieją. Wielu mogło być świadkami tych wydarzeń. Także na pewno jest to w dość ciekawy sposób podane, no mimo, że w jakimś tam elemencie mocno subiektywne, to jednak wciągające.
Ja tylko powiem, że Mieczysław Orłowicz był mocno, tak jak zasugerowałeś, związany z naszym regionem. Jego ojciec był notariuszem, stąd przemieszczał się między innymi tutaj po Polsce Południowo-Wschodniej, bywał i w Dębicy, Jarosławiu, Samborze, Rymanowie. W Rymanowie w ogóle podobno rozpoczęła się jego wielka miłość i pasja do podróżowania, do wycieczek górskich. No i tutaj te pierwsze jakieś fascynacje geografią się pojawiły. No, znakomicie, że nasz region pojawia się w życiorysie Orłowicza i to w taki znaczący sposób. Mówimy o tym Orłowiczu nie bez przyczyny, bo twoja najnowsza książka, która właśnie się ukazała, pięknie pachnie farbą, ten album, który tutaj leży przed nami. To jest właściwie album zbudowany z dwóch ksiąg, wszystko w pięknym etui. Jedna z tych ksiąg nosi tytuł Lwów, a druga Ziemia Lwowska. To wszystko składa się na całość, nie chcę powiedzieć aglomeracji lwowskiej, ale czegoś, co pewnie dla każdego lwowiaka było ważne, bo miejscowości oddalone o kilka kilometrów, czy nawet kilkadziesiąt, to było naturalne środowisko lwowiaków.
Jak najbardziej. Pojęcie ziemia lwowska ma swoje odzwierciedlenie w historii, bo była to część województwa ruskiego ze stolicą we Lwowie. I ja od razu tutaj przepraszam ewentualnie historyków, którzy by chcieli oprotestować zakres geograficzny miejscowości, które przedstawiam w tej drugiej części poświęconej ziemi lwowskiej, że ja ją traktuję bardziej tak okolice Lwowa, prawda, w jakiejś tam kategorii kilkudziesięciu kilometrów. Tam przedstawiam 53 miejscowości, też wybrane w sposób subiektywny. Bardziej chodziło mi o pokazanie zachowanej substancji architektonicznej związanej z polską kulturą. Jest to też teren dość bogaty w zabytki z tego tytułu, że Lwów jako aglomeracja dostarczał i środków, i artystów, którzy mogli ewentualnie te pałace, świątynie tworzyć. I stąd wynika takie jakby bogactwo tego terenu wokół Lwowa, chociaż oczywiście no, miejmy świadomość, że to są w wielu przypadkach też bardzo zaniedbane miejsca.
Chcę cię zapytać znowu o Orłowicza, bo bardzo świadomie nawiązujesz do jego ilustrowanego przewodnika po Lwowie, który ukazał się prawie 100 lat temu, w 1925 roku.
Dokładnie. To znaczy w 1925 to już była ta druga edycja. Mhm. On pierwszą już wydał w 19. To było w ramach tej organizacji wojskowej, jeszcze wówczas pełniąc służbę wojskową. Natomiast ta wersja z 1925 roku to już jest taka przemyślana wersja turystyczna. I właśnie tak jak wspomniałem, pracując nad przewodnikiem, dość solidnie poznałem tą książkę. Oczywiście przeczytałem ją i zweryfikowałem parokrotnie. Myśląc o tym, że czeka nas album o tych terenach, bo takie uzgodnienie z wydawcą było już w trakcie zbierania materiałów, no szukałem jakiegoś klucza, jak podać właściwie tą wizualnie mocną stronę miasta i okolicy. No i właśnie pokusiłem się o, w jakimś stopniu można powiedzieć, Orłowicz jest współautorem teraz tych dwóch książek, że przy głównych rozdziałach wprowadzenie robię pewnymi cytatami
z Orłowicza.
Z Orłowicza. I to w przypadku Lwowa to jest akurat ten przewodnik, o którym wspomniałeś. Przewodnik o Lwowie, 1925 rok. Natomiast w przypadku ziemi lwowskiej są to dwie pozycje. Jedna dotyczy Galicji, przewodnika po Galicji, a druga to jest przewodnik o Wołyniu, ponieważ część miejscowości jest jakby w rejonie północnym od Lwowa i one nie były objęte tą częścią galicyjską. I te wprowadzenia to są takie, można powiedzieć, haczyki dla czytelnika. No jak to wyglądało 100 lat temu?
No piękne jest to, prawda? Że czasami to się z rzeczywistością dzisiejszą rozmija.
Ja bym powiedział, że ocenę pozostawiam czytelnikowi, ponieważ mój komentarz do tego miejsca jest mniej więcej taki, jak to dzisiaj wygląda, tak, prawda? A fotografie jeszcze mocniej podkreślają ten aspekt. I wnioski już są po stronie czytelnika.
No oczywiście pytanie jest takie, jak ten Lwów przedstawiać, jak o nim opowiadać. Ty stosujesz zresztą bardzo często klucz dzielnic, ważnych fragmentów miasta, które zamykasz rozdziałami, poświęcasz im sporo uwagi, wtedy jest taka możliwość wchodzenia w szczegóły architektoniczne, czasami literackie, czasami historyczne. Tym rozdziałom towarzyszą mapy, rzuty, plany. Pozwalasz czytelnikowi wchodzić do miejsc i nawet dokładnie precyzujesz, w której nawie jaka rzeźba się znajduje. Bardzo to jest pomocne dla każdego, kto takie wycieczki
tak,
uwielbia.
To jest od razu bardzo dobra okazja, żeby wspomnieć o kartografce, która przygotowywała te materiały we współpracy ze mną. Pani z Podkarpacia, Karolinie Kiwior, zresztą ratowniczce GOPR Bieszczadzkiej i również przewodniczce po tych terenach, także nie są jej te miejsca obce, ale wypracowaliśmy taką formułę, że te mapy to są nietypowo topograficzne tak, tak. formuły, tylko takie ułatwiające zwiedzanie. Czyli jeśli podajemy jakiś szlak, to są to przemyślane miejsca, gdzie po kolei należy wejść. Akurat otworzyłeś
Katedrę Łacińską,
gdzie tutaj można powiedzieć, że zaproponowaliśmy konkretny sposób zwiedzania, przedstawiając poszczególne kaplice.
Nawet proponujecie wejście, którym należy wejść, dokładnie, by wszystko zobaczyć w należytym porządku.
I nawet możemy zejść do podziemi, tak, co akurat myślę, że nie wszyscy turyści będą mieli możliwość akurat zrobić, bo podziemia Katedry Łacińskiej są właściwie udostępniane jeden dzień w roku w okresie Wszystkich Świętych. Wówczas się odprawia tam msza za złożonych w podziemiach. Przedstawiamy właśnie to w taki sposób, że właściwie no prawie nie potrzebujemy przewodnika. Mówię o przewodniku...
Osobie, która mogłaby nas poprowadzić.
W jakim stopniu odbieramy pracę tym potencjalnym oprowadzaczom i definiujemy, gdzie są najważniejsze obiekty. Przedstawiamy je, podając lokalizację na takim mini planie z boku, prawda? Tak. Myślę, że to też już jest doświadczenie z poprzednich wydawnictw, że tego na przykład brakowało. I dla kogoś, kto faktycznie w taki sposób chce zwiedzać, myślę, że będzie to bardzo pomocne.
No już pomijam fotografie, których jest dużo, w dużych rozmiarach i formatach. Też zadbałeś o to, żeby pokazać niektóre szczegóły. Naprawdę jest szansa znaleźć się w tym miejscu.
Ja tutaj podziękowałem kartografce, to teraz chciałbym też złożyć podziękowania samemu wydawnictwu, bo tworząc odpowiedni zespół ludzi, jeśli chodzi o grafików, o skład techniczny książki, no to wypracowaliśmy faktycznie bardzo piękną publikację, która w różny sposób mogła być przygotowana. I myślę, że no ktoś, kto weźmie ją do ręki, mimo że to razem te dwie książki ważą prawie 5 kilo, nie będzie przerażony tą wagą, gdy zobaczy, jak to zostało przedstawione. Edytorsko faktycznie chyba numer jeden z moich wydawnictw, mojego autorstwa.
No od razu powiedzmy, że Oficyna Jedność jest.
Tak, Jedność z Kielc. Nie pierwsza już to książka zrobiona z nimi. Zresztą Przewodnik to też ich dzieło, publikacja. Tak.
Myślę, że trochę za Orłowiczem podzieliłeś tę książkę dotyczącą Lwowa na dzielnice Śródmieście i cztery przedmieścia: krakowskie, halickie, łyczakowskie i żółkiewskie.
Tak, dokładnie. To jest podział, który wielu może trochę zaskoczyć, bo w większości przypadków raczej już te nazwy nie funkcjonują. Tak. Na przykład Żółkiewskie to już faktycznie prawie jest typową dzielnicą przemysłową. Tutaj również wchodzi w grę Podzamcze, które jest częścią tej dzielnicy. Zależało mi właśnie na tym, żeby w jakimś stopniu była to kopia podziału, który proponował Orłowicz, i on w okresie tym międzywojennym faktycznie funkcjonował. A jest on też taki dość ciekawie czytelny, bo te dzielnice mają taki swój klimat, każda no nieco inny. No
Łyczakowska absolutnie zdecydowanie.
No Łyczakowska właściwie można powiedzieć zaczyna się w Śródmieściu, tak, bo od klasztoru Klarysek, gdzie możemy obejrzeć piękne rzeźby pincla, i kończy się tam gdzieś hen za właściwie cmentarzem łyczakowskim, Dolny Łyczaków, tak, i Górny, prawda?
Ale też opisujesz na przykład skansen. Wielu słuchaczy pewnie zdziwi się, że taka enklawa funkcjonuje w tej dzielnicy.
To jest jakby trochę takie piętno pewnych standardów w zwiedzaniu Lwowa, które są wypracowane najczęściej przez turystykę zorganizowaną, bo kwestia wygody dojazdu, ilości tych punktów, które można obejrzeć, powoduje, że niektóre miejsca są wycięte. I mniej więcej tak się dzieje ze skansenem, ponieważ ludzie już zwiedzając Łyczaków są przemarszowo wycieńczeni, że jeśli mają pójść jeszcze do skansenu, który jest prawie że podobnym terytorium, ale o niezwykle bogactwie folkloru zaprezentowanego przez poszczególne rejony etnograficzne Karpat i tej zachodniej Ukrainy, no byliby na pewno zaskoczeni. I taka formuła, jaką mieszkańcy Lwowa sobie wypracowali w odwiedzaniu skansenu, jest lepsza, bo to jest miejsce odpoczynku właściwie. Tam się najczęściej jedzie w weekend, zabiera się ze sobą jakiegoś tam grilla czy kocyk i gdzieś tam rozkładamy się na łonie natury i właściwie przy okazji również poznajemy ten folklor, a on jest niezwykle bogaty i solidnie zresztą bardzo zaprezentowany. Także myślę, że to jest osobna wycieczka do skansenu, nie łącząca go z wycieczką na cmentarz Łyczakowski.
Wszystkich Państwu polecamy, by koniecznie ten skansen zobaczyć. Jest niezwykły zupełnie. Przyjdą dobre czasy. Wybierzemy się do niego. Muszę powiedzieć, że zawsze podziwiam w Twoich przewodnikach i wydawnictwach dużą uważność na dzieła polskich artystów, plastyków, malarzy. potrafisz znaleźć te największe nazwiska, ale także artystów, o których może już zapomniała nawet historia sztuki, i oni w tych muzeach czasami reprezentowani przez jedno, dwa zazwyczaj dzieła, ale są i o nich się pamięta i ty pokazujesz ich w tych przewodnikach. Akurat w dziele, o którym dzisiaj mówimy, czyli dwutomowym albumie o Lwowie, Pałac Łozińskiego i Galeria Malarstwa Polskiego jest bardzo szczegółowo opisana i tutaj myślę, że też wielu czytelników ze zdumieniem odkryje znane z innych książek bądź podręczników dzieła Malczewskiego, nie wiedząc, że właśnie znajdują się we Lwowie, czy Jana Matejki.
No akurat jeśli mówimy o Malczewskim, to znacząca część tych dzieł w ostatnich miesiącach trafiła do Poznania.
Z wiadomych przyczyn.
Porozumienie muzeów pomiędzy Lwowską Galerią Sztuki a Muzeum w Poznaniu, taka forma współpracy się zrodziła, że w tym czasie, kiedy oni i tak nie eksponują tej kolekcji, Polacy w zachodniej Polsce mogą odwiedzić sobie Poznań i zachęcam do tego. A akurat kolekcja Malczewskiego, która tam liczy, zdaje się, ponad 60 prac i kilka jeszcze rysunków, należy do największych tego rodzaju dzieł tego artysty. Natomiast były podziękowania dla kartografa, były dla wydawcy. Trzeba też naprawdę podziękować gospodarzom, czyli tym, którzy udzielili mi pomocy na miejscu we Lwowie. Tutaj akurat adresuję to do dyrekcji Lwowskiej Galerii, gdzie właściwie no, miałem dostęp prawie że do archiwów, czas, żeby dobrze to sfotografować. Także masz rację, że jest to jedna z bardziej solidnie przedstawionych kolekcji polskiej sztuki, ale też nie tylko, bo w Pałacu po sąsiedzku, w Pałacu Potockich jest no, kolekcja sztuki europejskiej, tak, z podziałem na szkoły włoską, niemiecką, flamandzką, godna uwagi. Też na kilka dni taka wizyta, jeśli chodzi o galerię. A jeśli już mówimy w ogóle o malarstwie, to są też takie jakby na nowo odkryte niektóre miejsca, jak chociażby aula Politechniki, która...
Nie
też...
kojarzy się z Janem Matejką, a powinna.
Dokładnie, gdzie obraduje senat tej uczelni. Byłem chyba pierwszym fotografem po oddaniu, po gruntownej renowacji prac Dzieje Cywilizacji, tak, Ludzkości, tak, według Matejki, bo właściwie te prace nie zostały przez niego wykonane, tylko przez jego uczniów, natomiast przez niego zostały zaprojektowane. To jest 11 takich wielkoformatowych prac rozmieszczonych w górnej części tej sali, świetnie odrestaurowanych, nietypowych jak dla tego malarza, ponieważ my go kojarzymy głównie no, z jakby historyzmem. Natomiast tutaj właściwie trzy prace poświęcone dziełom techniki, bo mamy tutaj uczelnię techniczną, czyli są to takie metafory dotyczące kolei, telegrafu, kanału Sueskiego, w bardzo ciekawy sposób przedstawione. Natomiast pozostałych 8 to są takie no, baśniowo-religijne spojrzenia na to, jak ludzkość się rozwijała. Całkowicie można powiedzieć nieco obce takiemu wyobrażeniu o Janie Matejce, jakie daje nam Bitwa pod Grunwaldem.
To jeżeli jeszcze pozwolisz, na jednego artystę chcę zwrócić uwagę, bo to jest zupełnie rzecz niezwykła. Jan Henryk Rosen i Katedra Ormiańska. Sporo uwagi w twojej książce także temu artyście i tej świątyni poświęcasz. Genialny twórca. Gdy został zaproszony, by te malowidła polichromie wykonać, nie był jeszcze tym wielkim Janem Henrykiem Rosenem, którego pewnie znamy i kojarzymy z zamówieniem, które złożył mu sam papież.
Dokładnie, tak. Właściwie to można powiedzieć, że Katedra Ormiańska, dekoracje malarskie Rosena otworzyły mu takie szerokie drzwi na wielką karierę w wymiarze światowym, bo właściwie kilkanaście lat później otrzymał zamówienie na ozdobienie katedry w Castel Gandolfo i wówczas mówiono o polskim Michale Anioli, ponieważ to jeden z nielicznych malarzy, który również ozdobił watykańską kaplicę. Natomiast Rosen spędził 5 lat pracując nad tymi dziełami. One w większości przypadków od zwierciedlają ludzkie postacie. I,
Ostatnia wieczerza jest taka przejmująca.
To jest właśnie w prezbiterium. Centralnie jest przedstawiony Chrystus, a pozostali apostołowie w profilach. Natomiast taką ciekawostką jest to, że on sportretował na tych obrazach wielu współczesnych Lwowian. Najczęściej właśnie związanych ze środowiskiem ormiańskim, nawet niektórych kilkakrotnie. Można tam odnaleźć rysy twarzy osób ówczesnych, prawda?
Mirku, jak się do tych miejsc trafia? To są kwestie kontaktów, które człowiek przez wiele, wiele lat jakoś sobie buduje, zaprzyjaźnia się z wieloma osobami. Też jest osobą rzetelną, więc zaufanie do takiego człowieka, który chce więcej wiedzieć, widzieć i chce klucz do tych miejsc, do których często te drzwi są zamknięte. To tak się odbywa?
Ja bym powiedział, że wszystko przychodzi z czasem, prawda? Z pewnością dobrze mieć takie kontakty, ale to też jest tak, że ludzie decydujący o tym się zmieniają. Trzeba trochę jakby i przekonać, czasami może nawet jakimiś siłowymi metodami działać. Natomiast faktem jest, że mi bardzo pomogła Lwowska Organizacja Turystyczna. Tam pracuje obecnie sporo młodych ludzi, którzy czują ten potencjał turystyczny miasta, mając zresztą świadomość tego, że tych turystów z zagranicy jest coraz więcej. I właściwie oni byli też takim, można powiedzieć, wytrychem w wielu miejscach, gdzie jeśli miałem jakieś problemy, to za ich wstawiennictwem udawało mi się przekonać decydentów, żeby udostępniono zbiory, jakiś czas poświęcono też mi, żebym nie nakłamał zbyt wiele, bo to też jest jednak przekaz, który dobrze, żeby był w miarę solidny. Także takie drogi łączone. Ważne, żeby bardzo merytorycznych ludzi spotkać na swojej drodze, no i żeby oni chcieli pomóc, prawda? Natomiast wydaje mi się, że to się w ostatnim okresie dużo zmieniło i ja tych problemów miałem stosunkowo niewiele.
No dobrze, a jak wygląda sytuacja autora przewodników, który pojawia się w małej miejscowości pod Lwowem? Kilka tysięcy zaledwie mieszkańców. Nikt pewnie o tych miejscowościach nie pisał specjalnych przewodników, bo może aż takich atrakcji turystycznych tam nie ma. Chcesz napisać o miasteczku Bełz. Miasteczko Bełz to pierwsze miasto, które opisujesz w drugim tomie Ziemia Lwowska. Ktoś, kto interesuje się kulturą Hasydów, natychmiast pamięta, że Bełz to miejsce, gdzie cudotwórca Hasyd Cadyk żył. Bełz kojarzy się tak, ale czy z czymś więcej, to już nie jestem pewien.
No tak, te czasy świetności tej miejscowości no chyba mamy raczej za sobą. Tutaj zwracam też uwagę na taką informację, która akurat cytując Orłowicza podaje o pewnej statystyce mieszkańców. Dla Polaków może być nawet trochę zaskoczeniem. Mianowicie Bełz to liczył w okresie międzywojnia około 6 tysięcy mieszkańców. Natomiast Polacy stanowili tam około 900 osób. Czyli mamy środowisko Rusinów było 1600, a 3600 właśnie Żydów. W okresie międzywojennym sława tej miejscowości to zagłębie właśnie religijne związane z religią mojżeszową. Natomiast pamiętać należy też, że czasy świetności to są jeszcze starsze, ponieważ no niegdyś to było miasto wojewódzkie pierwszej Rzeczpospolitej. Pozostałości no co najmniej dwóch świątyń dominikanów i dominikanek, jak również istniał tam zamek. Po zamku na dobrą sprawę nie ma dzisiaj śladu, natomiast myślę, że część ludzi może pamiętać, że właśnie z tego zamku Władysław Opolczyk przekazał Paulinom do tworzonego klasztoru na Jasnej Górze obraz Matki Boskiej z czasem nazywanym Czarną Madonną. Bełz nabiera całkiem innej rangi, można powiedzieć, już dla Polaka. A dzisiaj właśnie na miejscu, gdzie istniał ten zamek, akurat mamy Dzień Świętego Walentego, jest świątynia z początku XX wieku pod wezwaniem Świętego Walentego, obecnie cerkiew grekokatolicka, ale nawiązująca do dzisiejszego patrona. Także no, odwiedzając taką miejscowość, no, wchodzimy w prowincję lwowską, to są miejscowości, które pustoszeją. No jednak zdecydowanie młode pokolenie wybiera aglomerację. Tam spotykamy najczęściej staruszków gdzieś na tych ławkach pod tymi chałupkami. W całkiem inne udajemy się miejsce, ale jeśli posługujemy się przewodnikiem Orłowicza, to on nam wskaże, co tam należy szukać. Niektórych już z tych rzeczy może nie być, ale część jeszcze uda się odnaleźć.
Ale muszę powiedzieć, że niektóre miejscowości opisywane przez ciebie w albumie, no naprawdę robią wrażenie także dlatego, że ta skala zniszczeń jest potężna. Krakowiec, miejscowość, którą pewnie
większość ludzi zna jako przejście graniczne.
Bo przejeżdża się po prostu przez Krakowiec. Pokazujesz elewację świątyni, jej wnętrze, to jest całkowita ruina.
Dokładnie. To właściwie na dobrą sprawę w Krakowcu się nie znam nikogo, kto by się zatrzymywał z jakichś takich przyczyn
turystycznych.
No można powiedzieć, że nie jest to atrakcja turystyczna, ale z drugiej strony jak spojrzymy na to, że to jest kościół z doby baroku, z fundacji Cetnerów, kościół świętego Jakuba, z zewnątrz bym powiedział, no nie odbiega od powiedzmy poziomu zniszczeń, które można na ziemi lwowskiej odnaleźć. Natomiast no przerażenie dopiero doznaje się, gdy się wejdzie do środka, ponieważ ten kościół w latach 50. XX wieku został zaadoptowany na fabrykę obrabiarek po kryzysie ekonomicznym, powiedzmy, lat 90. To wnętrze w takiej postaci, jak te obrabiarki tam jeszcze stały, gdzie podzielono kubaturę tego kościoła potężnym betonowym stropem.
To się chyba zawaliło po prostu wszystko.
I takimi jeszcze słupami, które podpierały to. I właściwie dzisiaj to można powiedzieć, że to jest takie jakieś połączenie opuszczonej industrialnej infrastruktury z tym sakralnym barokiem, bo jego tam chociażby w formie okien możemy poznać. Także jest takich miejsc dość sporo. No to jest akurat może trochę smutne. Co prawda tam drobna społeczność katolicka w takiej przybudówce prowadzi nabożeństwa i liczy na to, że kiedyś może uda się odtworzyć wnętrze tego kościoła, ale to do tego droga jest jeszcze bardzo daleka.
Ja myślę, że strasznie ważne, że ta dokumentacja chwili czasu została dokonana, że to zostało zapisane. Tak jest dzisiaj, tak to wygląda.
Dokładnie.
No i oczywiście, że w tych podróżach, peregrynacjach po okolicach Lwowa nie brakuje takich miejscowości jak Żółkiew, Krzemieniec czy Drohobycz. No to z kulturą i tradycją polską oczywiście miejscowości mocno związane.
Akurat wymieniłeś te trzy miejscowości, które tak jakby troszkę od serca zostały potraktowane, ale ich potencjał tej substancji zabytkowej, architektonicznej, który można dzisiaj obejrzeć, jest niezwykle bogaty. W wypadku tych trzech miejscowości przygotowaliśmy też specjalne mapy. Kolejne podziękowanie dla kartografki. Tych zabytków jest znacznie więcej i przedstawiamy je w zdecydowanie bardziej solidny sposób. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że to są miejscowości stosunkowo dobrze znane, które się bronią.
Często też odwiedzane. Akurat jeżeli chodzi pewnie o Krzemieniec, to skojarzenie ze słowackim naturalne i oczywiście tamtych śladów się zazwyczaj szuka.
Aczkolwiek są takie miejsca, które jeszcze można powiedzieć nie do końca są odkryte. Słowacki wspomina o tym, że chodził na skałki, których oglądał panoramę miasta i to jest miejsce, do którego niewiele osób dociera. Też z drugiej strony jest w jakimś stopniu to uzasadnione, bo już tej panoramy nie widać, ona jednak zarosła. Natomiast stworzono tam taki szlak i wychodząc z Muzeum Słowackiego niedaleko rynku Krzemienieckiego, można się tam udać i jak najbardziej to miejsce odnaleźć. Także też pokazuję takich kilka miejsc mniej jeszcze rozpropagowanych pod tym względem.
Proponujesz wycieczkę do Lwowa, ale także pamięć o miejscowościach, jak powiedzieliśmy, oddalonych 20-30 kilometrów. To jest wycieczka właściwie, no w ciągu jednego dnia można kilka takich miasteczek zobaczyć.
Wspomnieliśmy o tym, że jak jedzie ktoś przez Krakowiec, to zapewne też mija po drodze Janów i to jest mniej więcej w połowie drogi między Lwowem a Krakowcem. I tu dla niektórych może to nawet umknąć uwadze, ponieważ ta miejscowość nazywa się Iwano-Frankowe. W związku z tym Janów to tak jakby tylko w tłumaczeniu przedwojennym. I tam po prawej stronie, jadąc w kierunku Lwowa, jest taka dość okazała świątynia Trójcy Świętej. Można powiedzieć, że niezbyt może jakoś nawet rzucająca się w oczy, ale w podziemiach, jak poprosimy księdza, możemy obejrzeć trumnę matki ostatniego polskiego króla, Konstantę z Czartoryckich Poniatowską. W bardzo dobrym stopniu zachowany element nagrobka, no i trumna podobno oryginalna. Miejsce no, niespotykane, można pewnie, powiedzieć.
Tak. I mało znane.
I zdecydowanie mało znane.
Rozmawiamy o twoich książkach Lwów, Ziemia Lwowska, tak jakbyśmy zapraszali wszystkich, by właśnie tam pojechali, odwiedzili i zachwycili się.
No, ja powiem tak, że hasło, które przyświecało no, mojemu inspiratorowi, było, żeby co w kraju godne widzenia jest obejrzeć. I właściwie w podobny sposób w dzisiejszej, powiedzmy, sytuacji stanu tych zabytków to motto dalej mi przyświeca.
Oczywiście mamy nadzieję, że ta rzeczywistość szybko się zmieni, że będziemy mogli oglądać Lwów, oglądać miasta, które wokół Lwowa, no i będziemy to robić z zachwytem naturalnym, pięknym, no i jednocześnie twoje książki okażą się niezbędne w tej podróży.
Mam oczywiście taką nadzieję. No dzisiaj pozostaje nam ewentualnie obejrzeć zawartość tych pozycji, ale myślę, że niedługo w rzeczywistości te miejsca będziemy mogli obejrzeć.
Życzmy sobie tego. Bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Mirek Osip-Pokrywka, bardzo dziękuję. Autor pięknych książek, polecam państwu Lwów i Ziemię Lwowską, Oficyny Jedność. To był Dyskusyjny Klub Radiowy. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.